Jak co czwartek po godzinie 22 witamy Państwa serdecznie w audycji Cisza w Eterze. Dzisiejszą audycję realizuje Piotr Wierzchoń, a przed mikrofonem już zadomowiona Iwona Kosior. Dzisiaj temat znowu dyktowany tym, co dzieje się obecnie, co dzieje się w naszym życiu, co wpływa na naszą rzeczywistość. Epidemia koronawirusa przewróciła do góry nogami w zasadzie każdą dziedzinę naszego życia. Jest jedna bardzo ważna, z której niestety nie każdy czerpie, ale o tym później. Tą dziedziną jest kultura. Przez ostatnie miesiące mamy bardzo mocno ograniczony do niej dostęp. Odwołano największe festiwale, zostały zawieszone projekty teatralne, muzyczne, nie chodzimy na koncerty. Przyszła co prawda chwilowa odwilż, ale wraz ze wzrostem zachorowań rząd znowu podjął decyzję o zamknięciu placówek kulturalnych. I o tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiać z moim gościem, Janem Tuźnikiem, aktorem, dyrektorem Teatru Klepisko, lektorem, byłym radiowcem, można by było jeszcze dużo wymieniać, ale skupimy się tylko na tym, a reszta może w trakcie rozmowy gdzieś też się przebije. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Zacznę od razu bezpośrednim pytaniem, bez szczególnych wstępów. Powiedz mi, jak twoim okiem wygląda rzeczywistość w dobie koronawirusa? Twoim okiem jako artysty i twoich znajomych, twoich kolegów, ludzi ze środowiska kultury i sztuki.
To znaczy, może warto byłoby tutaj na wstępie zaznaczyć, zanim odpowiem na twoje pytanie, że ja jestem aktorem freelancerem. Mhm. Czyli ja nie mam nigdzie umowy o pracę, czyli tak zwanego etatu. I z drugiej strony nie mam też jednoosobowej działalności gospodarczej, więc ja jestem troszkę takim renegatem systemowym, jak to się mówi, niebieskim ptakiem właśnie polskiej kultury. I to jest tak, dlaczego mówię, że renegatem? Dlatego, że takie osoby jak ja, a jest sporo artystów, które w ten sposób funkcjonuje, po prostu no, jesteśmy, tak jak mówię, troszeczkę poza systemem. Czy ze względu właśnie na ten etat, czy ze względu na działalność gospodarczą, ale o tym może za chwilę powiem. Mhm. Chcę już odpowiedzieć na twoje pytanie. No więc jak wygląda rzeczywistość? Moi koledzy i koleżanki z teatrów instytucjonalnych mają płacone tak zwaną gołą pensję i siedzą w domach i szukają oczywiście innych źródeł utrzymania. Niedawno odbyłem z moim kolegą, już może nie będę podawał nazwiska, z jednego z teatrów lubelskich rozmowę i on mi powiedział: słuchaj Janek, teatr albo umiera, albo już umarł. I mówimy tutaj o teatrze instytucjonalnym. Mm-hmm. A teatr offowy, w którym ja działam, zawsze dostaje dwa razy bardziej po tyłku, jak to się mówi, więc mnie się pojawiło pytanie, którym odpowiedziałem mojemu koledze, pytanie, czy można dwa razy umrzeć. No, więc jest bardzo źle pod względem, teraz skupię się na teatrze, ponieważ nawet przed tym wzrostem zachorowań, który po prostu teraz mamy od powiedzmy tygodnia, dwóch, to wcześniej na widowni teatralnej mogło zasiadać 25% widowni, tylko że mało kto wie, że no powiedzmy, wyobraźmy sobie sytuację, w której w teatrze jest 100 miejsc. Czyli 25% to jest 25 miejsc. To naprawdę nie było tak, że te 25 miejsc zawsze było zajętych. I tylko zdarzało się na przykład spektakle, gdzie przychodziły dwie osoby. I wiem, że jest taka zasada niepisana, że gra się wtedy spektakl, jeżeli jest tyle osób na widowni, co obsady w danym spektaklu, plus jeden. To jest taka niepisana zasada. Ale wiem, że później już zrezygnowano z tej zasady i zaczęto grać normalnie, nawet dla kilku osób, bo to była jedyna szansa, żeby w ogóle grać. Więc teatr, jak to się mówi, umiera. I to jest przykra konkluzja, ale taka jest prawda, ponieważ teraz nie wyobrażam sobie, że my wrócimy do teatru wcześniej niż na wiosnę, bo ludzie się boją chodzić do teatru. Ludzie się bali chodzić do teatru. Już nie mówię teraz, bo teatry są zamknięte, ale wcześniej, kiedy było tam do 25% widowni. Ludzie się boją tam chodzić. Nie jest to też rozrywka pierwszej potrzeby, prawda? Procentowo dużo mniej osób chodzi do teatru w Polsce niż do kina. Już nie mówiąc procentowo, porównując, ile osób chodzi do teatru albo wybiera rozrywkę pod tytułem Piwo na mieście. Więc w tym momencie te osoby, nawet wąska grupa, która chodzi do teatru, interesuje się kulturą, jest jeszcze mniejsza ze względu właśnie na ten COVID. No ale powiedzmy, okej, okay, to jest teatr. Odpadały po prostu wszystkie poszczególne rzeczy przez te 2 tygodnie. Czy to miałem siedzieć w jury konkursu recytatorskiego, przełożony na grudzień, później odwołany, miałem mieć dni zdjęciowe. To wystarczyło, że po prostu operator i ktoś tam miał COVID i już odwołany plan, w ogóle dziękujemy. Mieliśmy spektakl wyjazdowy mieć, prawda, również odwołany, spektakl w mojej reżyserii w Centrum Kultury Zamek, odwołany. Miałem jako konferencjer również tam 2 konferencje do poprowadzenia i jedna została po prostu odwołana, druga została przeniesiona online i ja miałem taką, dostałem taką informację, że panie Janku, online może pan poprowadzić za pół ceny. Ja mówię, jasne, że tak, no to lepszy ryc niż nic, jak to się mawia. Ale potem oni stwierdzili, no niestety musimy ciąć koszty, także też z tego musimy zrezygnować. Także no mówię, no sytuacja moja sprzed 2 tygodni była taka, że absolutnie cała moja działalność zarobkowa poszła, że tak powiem, do kosza. I najgorsze jest to, że tak naprawdę my nie wiemy, czy my wrócimy w styczniu, bo to by była prosta sytuacja. Zamykamy teatry na 2 miesiące i za 2 miesiące będzie dokładnie tak, jak było wcześniej. No, ale to jest oczywiście nieprawda, więc ta niepewność jest też taka, która prowokuje nas, artystów, do po prostu szukania pracy w innej branży. Bo trochę nie mamy wyjścia, bo oczywiście ja mam oszczędności jako rozsądny człowiek, ale przykrym jest patrzenie, jak z miesiąca na miesiąc siedzisz w domu, nic nie robisz i te oszczędności uciekają, bo trzeba zapłacić rachunki, bo trzeba kupić zakupy, trzeba kupić chleb po prostu do domu. I to jest aspekt finansowy, ale jest jeszcze aspekt dużo gorszy. Artyści, myślę, że mówię za siebie, ale myślę, że wielu moich kolegów i koleżanek by się ze mną zgodziło, mają w sobie taką nieodpartą potrzebę twórczości. W sensie, że my dlatego żyjemy, my dlatego to robimy, bo my nie możemy trochę żyć bez tego. I ja akurat nagrywam podcast, to wiem, że to nie jest teatr, ale dla mnie to jest już jakaś forma twórczości, prawda? Nie wiem, pisanie wierszy do szuflady i tak dalej, ale wszyscy teraz szukają jakichś takich okruchów po prostu tej sztuki, żeby się nimi najeść, ale wiadomo, że okruchami najeść się trudno. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na twoje pytanie.
Bardzo dobrze odpowiedziałeś na to pytanie. I chciałabym w takim razie cofnąć się jeszcze trochę w czasie, ponieważ głównie tutaj odniosłeś się do tej rzeczywistości, która jest teraz i do wydarzeń sprzed ostatnich tygodni. Głównie do sytuacji, którą oczywiście przypomnijmy naszym słuchaczom. Myślę, że naszym słuchaczom nie trzeba tego przypominać, ale w tym momencie wszystkie placówki kulturalne są zamknięte. Nie możemy nawet przy 25% procent obecności widowni korzystać z tego, co daje nam kultura, ale taka sytuacja niepewna trwa już od wielu miesięcy, od wiosny. Co zaobserwowałeś przez te ostatnie miesiące? Począwszy od marca, wtedy, kiedy ten COVID przyszedł do nas znienacka i te wszystkie projekty nagle się ucięły. Co czułeś wtedy? Jak wyglądało to te kilka miesięcy temu? Jak przez te kilka miesięcy sobie radziłeś? Mówiłeś o tym, że jako artyści jesteście zmuszeni do szukania innych zajęć. Jakie były twoje zajęcia? Jak wypełniłeś sobie ten czas? I jak wyglądał też ten czas odwilży, kiedy te projekty wróciły, przynajmniej po części?
To jest bardzo ciekawe pytanie, no bo rzeczywiście dzisiaj jest to troszeczkę inne podejście niż w kwietniu, ale to może od początku. No w kwietniu, kiedy buchnął wirus, zamknięto wszystko pod względem kulturalnym. Wiosna jest też takim okresem, gdzie jest bardzo dużo wydarzeń kulturalnych, niekulturalnych, konferencji. Ja mówię teraz pod kątem czysto konferansjerskim, że to są takie dla konferansjera żniwa, na których bardzo często zarabia na cały rok. I to wszystko zostało absolutnie wycięte. Mój kolega zresztą z Krakowa, facet, który miał firmę eventową, taką wynajmują duże sceny, nagłośnienie, oświetlenie, bankructwo. Musiał zamknąć firmę, zwolnić dziesiątkę ludzi, bo to są leasingi to są drogie rzeczy. To są leasingi, to są zobowiązania, kredyty, a branża eventowa zwykle działa tak, że oni mają kalendarz na rok do przodu już wypełniony. Mówię o tych największych agencjach eventowych i firmach eventowych. Natomiast tutaj nie dość, że z tego roku wszystko wycięto, to nic nie zaplanowano na kolejny, więc po prostu bankructwo. Ja podszedłem do tego tak, że ja jestem kobieta pracująca i żadnej pracy się nie boję. I też bardzo różne rzeczy w życiu robiłem i że tak powiem, pochodzę z rodziny, gdzie od dzieciaka uczono mnie pracy, gdzie wychowywałem się na wsi pod Kazimierzem Dolnym i jak miałem już z 8-10 lat, to już umiałem kopać ziemniaki. I też rodzice uczyli mnie po prostu tego, że no po prostu szacunku do pracy. W sensie, że zbierałem maliny, dostawałem za to jakieś po prostu kieszonkowe, ale nigdy nic za darmo. I z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że takiego czegoś mnie nauczyli, bo to mi pozwoliło na przykład teraz przetrwać. No więc stwierdziłem, że jak nic mi nie będę nic robił, no to właśnie będą te oszczędności jakieś uciekać. Więc najpierw stwierdziłem, okej, zawsze w sumie chciałem być taksówkarzem. Bo wydawało mi się to ciekawe, może ze względu na jeden z moich ulubionych filmów z Robertem De Niro, a może nie. W każdym razie stwierdziłem, okej, będę jeździł Boltem. No więc tam trzeba zrobić takie badania dodatkowe. Zrobiłem sobie te badania. Jeżdżę autem od 15 lat, także stwierdziłem, znam dobrze topografię Lublina. Myślałem, że nie będzie z tym problemu. No i ruszyłem, że tak powiem. To się wynajmuje auto od korporacji, bo swoje, jeżeli chcemy wykorzystać, to wtedy ono nie może być starsze niż 10 lat. Ja takowego nie posiadam, ponieważ posiadam stare Volvo, 18-letnie. I w każdym razie wynająłem auto i ruszyłem. Tak, ściąga się aplikację. Jest to praca bardzo przyjemna, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi sobie pogadać, w sensie mówię o pasażerach. Ja bardziej podchodziłem do tego tak, że raczej starałem się czytać, czy pasażer chce rozmawiać, czy też nie. Niektórzy byli bardzo zaskoczeni, kiedy rozmawialiśmy na dłuższym kursie, ja mówiłem, że jestem aktorem. Natomiast po tygodniu z tego zrezygnowałem, z prostego względu, ponieważ pracowałem od poniedziałku do niedzieli, 7 dni, średnia na dzień wyszło mi 9 godzin, czyli 7 razy 9 to jest 63 godziny, zarobiłem 180 zł. na rękę. Czyli wyszło tam trochę mniej niż 3 zł za godzinę. To był po prostu fatalny czas na Bolta. To był ten twardy lockdown, w którym ludzie siedzieli w domach, bali się, nie wychodzili. No więc stwierdziłem, że 180 zł za tydzień, no to po prostu muszę wymyślić chyba coś innego. No i zacząłem rozwozić zakupy, bo stwierdziłem, że ludzie potrzebują zakupów, jak siedzą na lockdownie w domu. No i rozwoziłem te zakupy, a żeby się wyróżnić, to czytałem ludziom wiersze. Jak ktoś sobie nie życzył czytanych wierszy, to nagrywałem w domu i wysyłałem na maila. I to było coś, co pozwoliło mi tak naprawdę przetrwać kwiecień i maj. Czyli ten taki twardy lockdown, gdzie wszystko było pozamykane. I bardzo mile wspominam te zakupy, rozwożenie zakupów, czytanie wierszy. Miałem nawet 2 swoich stałych klientów, u których byłem z 7-8 razy. Już znałem dobrze topografię poszczególnych supermarketów w pewnym momencie. Wiedziałem, gdzie jaki pieniążek, do jakiego wózka i tak dalej, i tak dalej. I były bardzo fajne momenty. Na przykład miałem taką historię, w którym napisał do mnie pan z Australii, że jego siostrzenica obroniła jakiś egzamin doktorski i żeby kupić na murku na krakowskim przedmieściu jej 50 tulipanów, 50, wiecie, wiesz, no to jest wiecheć taki konkretny, i przeczytać jej wiersz Tetmajera. Ja stwierdziłem, że to jest tak fajna inicjatywa ze strony tego starszego pana, że odwaliłem się w garnitur oczywiście. Zrobiłem coś, co rzadko robię, czyli się uczesałem. I pozwoliłem sobie ten wiersz Tetmajera napisać na maszynie do pisania, żeby jej wręczyć jako taką pamiątkę. I poszedłem, ona się prawie rozpłakała. Chciała mnie bardzo namówić na alkohol, żebym został, ale po prostu nie mogłem akurat, bo miałem jeszcze wtedy kilka właśnie zleceń na zakupy tamtego dnia. No bardzo miła inicjatywa, bardzo miła sytuacja. Czytałem też wiersz kiedyś, matka swojej córce na 18 urodziny, może nie będę mówił jakiego wiersza, ale zamówiła sobie wiersz i ja zadzwoniłem jako niespodziankę do tej córki na 18 urodziny. Powiedziałem zgodnie z życzeniem mamy, że dzień dobry, nazywam się Janek Tuźnik, jestem aktorem i jestem twoim prezentem na twoje 18 urodziny. I to będzie wiersz specjalnie dla ciebie. I przeczytałem jej ten wiersz i się popłakała. I się popłakała w sensie, że normalnie słyszałem, prawda, jak tam chlipie z drugiej strony. I to były takie cudowne momenty, no ale przede wszystkim pozwoliło mi to coś robić, coś związanego też z poezją, bo niektórym musiałem dobierać te wiersze, szukać, przeglądać tomiki, niektórzy sami sobie życzyli. No i też pod względem finansowym, ponieważ no nie były to jakieś bardzo duże pieniądze, ale pozwoliło mi to naprawdę jakoś suchą stopą, powiedzmy, przetrwać te 2 miesiące. Bo muszę też podkreślić, że dostałem wtedy jednorazową zapomogę od ministerstwa. Była taka pomoc. I to po prostu mi pozwoliło przetrwać tam do czerwca. No więc jesteśmy w czerwcu. W czerwcu wszystko się odmroziło. Wszyscy Polacy i wszystkie branże, zwłaszcza myślę, że kulturalna i eventowa i reklamowa, wydaje się, jakby jakby te branże odzyskały nowe życie. Jakby zyskały nowe życie po prostu. Więc ja tak naprawdę po tym takim marazmie 2-miesięcznym praktycznie od początku czerwca do końca sierpnia codziennie pracowałem. Codziennie. Miałem bardzo dużo zdjęć, graliśmy kilka spektakli, właśnie jakieś warsztaty, koncerty, nawet mieliśmy koncert u siebie w teatrze na klepisko plenerowy oczywiście, pod orzechem, zresztą bardzo urokliwej tam takim anturażu zrobiliśmy, no ale to na inną historię. No i nagle we wrześniu było już tylko gorzej. było już tylko gorzej, znaczy tak, było już coraz gorzej, prawda? No i znowuż tutaj powiem o tej mojej rozmowie z kolegą z teatru instytucjonalnego, bo to bardzo ciekawe zawsze porównywanie aktorów ofowych i instytucjonalnych, że oni mieli zagrać tam 17 spektakli od września chyba do października, a zagrali 3. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy znowu zagrają. W poprzednim sezonie, czyli tym do czerwca, wszystkie teatry podchodziły tak do sprawy, że no wiadomo, kwiecień, maj jest out. W czerwcu, jak się odmroziło i aktorzy wrócili do teatrów, to wszyscy wysłali aktorów na wcześniejsze urlopy, żeby wrócić w połowie sierpnia, pod koniec sierpnia na próby i żeby we wrześniu już ruszyć tak z pełnym sezonem i tak dalej, co oczywiście się nie udało później. Co się po prostu nie udało. Więc to lato, ta odwilż, tak jak ładnie to nazwałaś, była rzeczywiście jakimś takim oddechem, jakimś takim poczuciem też normalności. Ale z drugiej strony zewsząd słyszeliśmy przecież wszyscy, że przyjdzie ta druga fala jesienią i że w sumie to nie ma co się cieszyć. Także ile można było pracować, to się pracowało. Ja, będąc nauczony tym doświadczeniem wiosennym, starałem się jak najwięcej po prostu gotówki akumulować, a jak najmniej wydawać, żeby być przygotowany właśnie na to, co się stało tak naprawdę teraz. To, co się dzieje, prawda? No i właśnie, no i na koniec tutaj jakoś od połowy października zaczęły uciekać te zlecenia, odwoływać się kolejne rzeczy, coraz więcej zachorowań, 10 tysięcy, 15, 20, 25. No i znowu marazm, brak twórczości i brak po prostu zarobkowania jakiegokolwiek.
Znowu zrobiło się smutno w naszej rozmowie i niestety na razie z tym smutkiem zostawimy słuchaczy, ponieważ to jest temat, którym chciałabym wprowadzić bardzo ważną dyskusję. Mam nadzieję, że znowu pojawi się trochę nadziei i trochę jasnych refleksji. Ale zanim o tym porozmawiamy, chwila muzyki.